Witam bardzo serdecznie w naszym cyklu audycji związanych z obozem Dulag. Dulag 121, Świadkowie Historii. Dziś dalszy ciąg spotkania z panem Zbigniewem Książczakiem, emerytowanym nauczycielem, polonistą, rodowitym warszawianinem, który wyszedł inną drogą z Warszawy i do Dulagu trafił dopiero 10 października, złapany przez Niemców w łapance w okolicach Warszawy. Przypomnę, że zakończyliśmy naszą opowieść podczas ostatniej audycji w tym momencie, kiedy pan Książczak, już będąc po pobycie w Dulagu, pracował jako wybrany w Dulagu do wykonywania prac fizycznych i był rabusiem Warszawy. Rabował w grupie przymuszonej do tego przez Niemców i stacjonującej w koszarach na Rakowieckiej. W pewnym momencie został uratowany, jak to się potem okazało, przez Niemca, który kazał mu wsiąść do ciężarówki przewożącej pościel. Panie Zbigniewie, proszę nam powiedzieć, co się wydarzyło we Włochach?
Gdy wyjrzałem spod plandeki, zobaczyłem wokół siebie tylko Niemców w mundurach. Głównie to był Wehrmacht, ale SS, później rozróżniałem jeszcze SS-manów. No, zaskoczyłem, otoczyła mnie grupka, jakieś śmiechy, chichy, któryś mnie uderzył w głowę. Ja miałem taką czapkę futrzaną, bo to był listopad przecież. Już taki śnieżek leżał, czapka mi spadła, drugi kopnął mnie, trzeci pnął, przewróciłem się, jeszcze mnie kopnęli i odeszli. Ja taki zbity leżałem na polu, to oni odeszli, no wstałem, myśli, no muszę dotrzeć do Kuleszówki, do ojca. I rzeczywiście dotarłem przez dzień i w nocy to chyba gdzieś koło Jan, w Jankach, za Roszynem zatrzymałem się, ktoś mi tam przenocował, już ktoś był. Byłem tak oszołomiony, no i dotarłem do Kuleszówki. To był koniec listopada, grudzień, styczeń, tak zwane wyzwolenie. No, z ojcem na czołgu jechaliśmy do Warszawy 17 stycznia.
Na radzieckim czołgu?
Na radzieckim, nie, na polskim.
Na polskim?
Na polskim, z żołnierzami polskimi, tak, tak. To była kolejna euforia. No i na Rejtana. Na Rejtana, tam gdzie, skąd wyszliśmy, 13 sierpnia, dom stoi, stał. Natomiast szybko na Choszą, gdzie mama była, nie ma nic, wszystko spalone. Wszystko zniszczone.
Nadal nie ma pan żadnych wiadomości o matce?
O mamie i o siostrze nic nie wiem, prawda? Dopiero wiosną mama gdzieś koło Poczna była we wsi. Ktoś przywiózł mamę. No, mama mnie odnalazła już. No i już byliśmy razem. Znaczy ojciec oddzielnie, a ja z mamą gdzieś w piwnicy wypalonej mieszkaliśmy po ciemku. Później gdzieś w jakiejś pralni. No i tak się już później toczyło to życie w 1945 roku. Ale... No Dulag zostawił rys mojej chłopięcej pamięci bardzo wyraźnie. Tak jak wspomniałem, początkowo przygoda, ja jestem na dworcu, poczekalnia, ale potem, tak jak wspomniałem, tym płacze, modlitwy, brud, smród, to iskanie, szukanie insektów, no to robiło straszne wrażenie. To było to, co, powtarzam, Dulag utrwalił mi się. I drugie, co utrwaliło mi się, już też wspomniałem, ale nawiążę do tego jeszcze. Warszawa, ulice Warszawy kojarzą mi się z rzeczami, z przedmiotami.
No dobrze, a chciałabym wrócić jeszcze do tej sprawy tych 15 wybranych przez Niemców rabusiów, prawda? Co się wydarzyło z tamtymi ludźmi? Czy pan posiada jakąś wiedzę? Bo powiedział mi pan o tym, że czuje się pan jedynym uratowanym i to przez Niemca z tej grupy. Czy panu udało się kiedyś spotkać z kimś z tamtej grupy, która razem z panem pracowała dla Niemców, wywożąc dobra ludności cywilnej z Warszawy?
Proszę pani, jak wspomniałem, w styczniu wróciliśmy z ojcem na Rejtana. No, Rejtana i blisko Rakowiecka, szybko biegnę do tych koszar. Cela, w której mieszkaliśmy, pryczy stoją, ale porozbijane nie ma. Nie ma nikogo, pusto. Puste koszary, pusto. I co? Natomiast na terenie koszar niezliczona ilość grobów, krzyży. Moja teza jest taka, że oni zginęli.
Że po wykonaniu pracy zostali rozstrzelani.
Zginęli. Nie wiem, czy teza słuszna. Apelowałem.
No właśnie, pan poszukiwał
tak
po wojnie.
Tak jest. Ja w rozmowie w Polskim Radiu miałem taką rozmowę podobną do tej. Dwa programy telewizyjne powstały z moim udziałem. Pierwsze, Świadkowie XX wieku. Tam zaapelowałem. Jeśli ktoś jest. Ty Witku może, bo tylko to imię pamiętałem.
To znaczy, że myślę, że może pan teraz ten apel tutaj również powtórzyć.
Tak, tak. Bo później to było w tym mieście. Druga reżyser Marian Kubera zrobił taki, to było w tym mieście. I też apelowałem. Dwie osoby się odezwały. Telefoniczne rozmowy. Pan, który uważa, że jego syn był w tej grupie i też nie wie, co z synem się stało. Też poszukuje syna. I pani z Włoch, która była dziewczynką i z okien gdzieś któregoś domu widziała, jak Niemcy ładowali na wagony ten majątek warszawski. O, i do dziś dnia, a to było w 95, 98 roku moje apele, nikt się nie odezwał. Stąd, utwierdzam się w tym przekonaniu, że właśnie jestem takim ostatnim rabusiem.
Uratowanym przez
Niemca. Tak, przez Niemca.
A proszę mi powiedzieć, czyli szukamy razem teraz, tak?
O, tak,
szukamy
tak, chętnie. Tak,
informacji szukajmy. O ludziach, którzy brali udział w tych pracach i należeli do tej zorganizowanej przez Niemców piętnastki.
Tak, z Dulagu. Właśnie, oni z Dulagu.
Z Dulagu.
Tak, tak, jest.
Proszę Państwa, jeśli ktoś z Państwa coś wie na temat tej grupy, osób z tej grupy, bardzo prosimy o informację do Muzeum Dulag 121. Proszę Państwa, 45 rok jest już niepodległość, ta pozorna niepodległość. Jak pan zapamiętał Warszawę, tę taką, do której pan powrócił?
No, przede wszystkim radość, mimo ruin. I urodziłem się na Marszałkowskiej 135, w ruiny. Wychowałem się 16 lat na Chorze 84, ruiny. Ale moje ruiny. Tak to dzisiaj
ruiny
widzę.
Do odbudowania.
Tak jest. No, domu na Marszałkowskiej na Chorze nie ma w ogóle śladów. Tu burzono, nowe bloki powstały. No ale znów, chyba po raz kolejny użyję określenia entuzjazm. Proszę panią, my z ojcem kupiliśmy sobie łopaty własne, żeby chodzić na odgruzowanie ulic. To przecież tysiące warszawiaków to robiło.
Tak,
to było znamienne. Jest taki na Nowym Świecie, Ruch Nowego Świata i Alece Lubskich hasło, cały naród buduje stolicę. No przecież nie ma w tym nic reklamy ani propagandy. Proszę panią, zatrudniłem się za pół bochenka chleba i paczkę marmolady jako 18-latek, już SPB tak zwane, Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane. Ja układałem chodniki, już do szkoły zacząłem chodzić, ale po południu układałem chodniki. Na trotuarze. O, to była ta Warszawa, to było znamienne. Ale ten ślad niszczenia,
to zostało na zawsze.
Na zawsze. No, ja na przykład przeżyłem, nie wiem, może to na zakończenie, taki akcent pesymistyczny, przeżyłem gehennę polskiej książki. Więc Noakowskiego 10-12, porcelana. Otóż jesteśmy na Noakowskiego 12 w mieszkaniu Marty Ziemińskiej, Cygietyńskiej. Wielkie mieszkanie, dwa pokoje, pod sufit książki, biblioteka. Przepiękne książki. I ten Niemiec z nami. I w pewnej chwili ten Niemiec szału dostaje. Rozbija szyby biblioteczne i te książki wywala na podłogę i depcze po nich. Znów kolejny łzy w oczach moich po tych książkach. Zresztą książka otwarta, zobaczyłem Ex Libris profesora Zdzisława Libery. Na książce. Myślałam, że to jego mieszkanie.
Tymczasem?
Nie. A tymczasem nie. On w czasie okupacji był u państwa Cygietyńskich. Bywał. Prawda?
Bywał.
Tak. O, to jest nieprawdopodobna historia z Noakowskiego. Nazwałem to gehenną polskiej książki. Ten Niemiec depczący polskie książki. Nieprawdopodobne.
No tak, rzeczywiście to bardzo wymowny obraz i ale bardzo przerażający.
Nowe państwo, tutaj ja tego nie... Tak, jest. By stosowali list do pani Steinbach.
No proszę.
List do pani Steinbach. Do tego związku wypędzonych, wysiedlonych. Ja mam takie jeszcze... Dlaczego ten list do pani Steinbach? Jestem w Czechosłowacji, pracuję, ale z rodziną mam wakacje nad Dyją, nad rzeką, nad granicą austriacką. Jest zamek Bołusów. Siedziba Himmlera.
Wojenna siedziba Hitlera.
Tak jest. Zwiedzamy. Muzeum. Himmler judaika gromadził. A ja na Chorze taką miałem sytuację. Kamienica. Piękna kamienica poszydowska. Już nie pamiętam, co zabieramy i stoi kandydat, ten żydowski, nie wiem, jaką ma nazwę określona. I Niemiec, który z nami jest, bierze jakiś obrus czy prześcieradło, zawija ten kandelak mi pod pachę. Jestem w Czechosłowacji i widzę taki sam kandelabr.
Ten świecznik, tak.
Ten świecznik. To charakterystyczne. No i nowe prawo, taki list do pani Steinbach, żeby się rozejrzała, pani złośliwy to był list, żeby się rozejrzała po domach.
Trzeba znaleźć formułę na przekazywanie takich informacji, taką, której nie można potem uznać za niestosowną. Proszę pana, chcę jeszcze jedną rzecz bardzo przykrą zapytać, ale pozwolę sobie, czy odnaleziono grób pańskiej siostry?
Tak,
czy matka odnalazła grób pana siostry?
Tak, z ojcem odnaleźliśmy, bo mama nie była w stanie. Ten grób, to było podwórko na krócej i cztery deski zbite, jak ojciec rozbił, to poznaliśmy po pierścionku siostry, akurat krowa, tak zwana krowa uderzyła w ścianę, gdzie moja siostra stała. Jeszcze styczeń 45 roku, pamiętam, takim wozem dwukołowym, staraganiarskim, wjeździliśmy tę trumnę z ojcem na Brudno, prawda? To odnalazłem grób.
Ile siostra miała lat?
18.
A jak miała na imię?
Felicja.
Felicja Książczak.
Książczak, tak.
Jej pamięci dedykujmy dzisiejszą naszą rozmowę. Bardzo panu serdecznie dziękuję za przybycie i za tę niezwykle ciekawą opowieść. Bardzo uderzyło mnie to, że pan, znaczy uderzyło pozytywnie, że pan powiedział o tej wielkiej euforii pierwszych dni powstania. Że to jednak było poczucie wolności, namiastki wolności i że ludzie przywitali to z tak wielką radością. Bardzo panu dziękuję za wizytę. Dzisiejszym naszym gościem był pan Zbigniew Książczak, który opowiedział nam swoją historię związaną również z pobytem w obozie Dulag 121. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.